Dobry wieczór Państwu. Tu audycja Cyberjada, sezon pierwszy, odcinek...
Któryś.
Tacy dokładnie jesteśmy w liczeniu cybernetycznym,
Siódmy. Siódmy odcinek
pierwszego sezonu. Tak. To jest audycja, w której rozmawiamy o różnych objawach świata cyfrowego i sieciowego. Zastanawiamy się nad aplikacjami, narzędziami, sposobami ich używania. Chcemy rozumieć media i zastanawiać się nad tym, na ile one są na nas pożyteczne, a w jakim stopniu nam jakoś psują to, co mamy już poukładane. Zajrzeliśmy do Chin i w Chinach naszą uwagę przykuła aplikacja dosyć prosta, ale robiąca niesamowitą furorę. Nazywa się ta aplikacja Are You Dead? Choć aktualnie już pod tą nazwą chyba nie występuje, albo występuje tylko i wyłącznie na rynku chińskim. W każdym razie jest to aplikacja, przy pomocy której internauci, ci, którzy je używają, dają znać, że żyją. W krótki, prosty sposób, na zasadzie takiej, że raz na jakiś czas wysyłają sygnał. Ten sygnał jest odbierany przez światową sieć, a szczególnie przez tych, którzy są wskazani przez tych internautów do odbierania tego rodzaju sygnałów. I przy okazji tej aplikacji chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób kultura naszego rozmawiania ze sobą, kultura wymiany informacji, kultura komunikowania się zmienia. Jak bardzo się zmienia, dokąd nas to może zaprowadzić, że ona się właśnie w ten sposób zmienia. No i do takich refleksji dzisiaj Państwa zapraszamy. W audycji Cyberjada rozmawiać będą Jan Chudzik.
Dobry wieczór Państwu.
Profesor z Uniwersytetu Opolskiego. Drugi profesor, Przemysław Wiatr.
Dzień dobry wieczór.
UMCS Lublin Polska.
Tak jest.
Oraz ja, Piotr Celiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Audycja Cyberjada po przerwie. Wracamy, żeby pozastanawiać się nad aplikacją Are You Dead oraz kulturą rozmawiania, komunikowania się, którą w skrócie nazwaliśmy sobie kulturą pingowania.
O tym jeszcze pingam, więc jestem.
Pingam, więc jestem. O tym nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć, ale właśnie jak się teraz przed Państwem rozpędzimy, to krótko wyjaśnimy, skąd ta apka i skąd to pingowanie.
No właśnie, to może od samej apki zacznijmy. Ja na potrzeby naszego dzisiejszego odcinka Cyberjady postanowiłem tę aplikację kilka dni temu sobie ściągnąć. I ona się faktycznie nazywa, cały czas się nazywa w polskiej wersji, znaczy w polskich shopach także pod nazwą Are You Dead?
Ciekawe, dlaczego w języku language?
Dlaczego w języku language? Tego nie wiem. No, lepsze to niż mandaryński. To znaczy czytelniejszy.
No, od razu chcieli mieć globalny zasięg.
Czytelniejszy.
Ale ich tak czy inaczej jest więcej. Więc
czy jesteś martwy? Tak by to...
No, to jest od razu zapytanie do całego świata. Tak? Dlatego, ale zobaczcie, że w uniwersalnym języku.
Zobaczcie, że to jednak jest negatywny przekaz. Czy jesteś martwy? Można by to było, po polskiemu byłoby bardziej, czy żyjesz?
Czy jeszcze żyjesz.
No właśnie, Are You Dead? Aplikacja jest bardzo prosta. Właściwie jest tutaj jeden guzik, który świeci się na zielono w odpowiednim momencie lub na czerwono. I aplikacja polega po prostu na tym, że klikamy ją raz na 24 godziny. Ona nam wysyła powiadomienia. Klikniemy, czerwony guziczek zamienia się, czerwona ikonka zamienia się w zieloną i wówczas aplikacja nic nie robi, czeka kolejne 24 godziny. Oczywiście w ustawieniach sobie możemy modyfikować godzinę, o której ma nam przypominać, czy aby na pewno jeszcze żyjemy. No i do aplikacji możemy wpisać konkretną liczbę odbiorców, którzy w razie gdybyśmy po 48 godzinach, takie jest domyślne ustawienie, czyli jeżeli przez 2 dni nie klikniemy, wówczas osoby z listy, którą wpiszemy, otrzymają powiadomienia. Ja chciałem sprawdzić, jakiego
rodzaju... Też będą musiały sobie zainstalować tę aplikację.
Właśnie, byłem bardzo ciekawy, jak to się będzie odbywało, dlatego też, no bo sama aplikacja jest bardzo prosta, jakby nie ma tutaj wielkich czarów, natomiast chciałem zobaczyć też, jakiego rodzaju, bo to by było ciekawe, jakiego rodzaju to jest informacja. To znaczy, jakiego SMS-a dostaje bliska osoba. No, miałem za mało czasu, bo się okazało w międzyczasie, że wersja darmowa, bo taką wersję niestety mam, w tej wersji darmowej nie można wpisać żadnego kontaktu. Także to jest mały problem, ponieważ aplikacja od dnia właściwie mówi mi, że moje kontakty zostały poinformowane o tym, że coś się ze mną dzieje. Natomiast nie zostały poinformowane, bo nie mogę ich wpisać, ponieważ nie wykupiłem subskrypcji. Tak, subskrypcja nie jest droga. Trzeba od razu dodać, bo kosztuje...
Dolar z hakiem.
Kosztuje dolara z hakiem, albo euro, albo w polskiej wersji dokładnie 4,99.
Znaczy, mamy troszkę drożej.
Na to wygląda. 4,99. Za 4,99 można 4 kontakty, za 9,99 można 10 kontaktów aż dołożyć. No mnie się nie udało, znaczy nie zdążyłem. Mogłem to zrobić rzeczywiście, gdybyś miał trochę więcej, czasu, to pewnie bym to zrobił. Więc aplikacja jest bardzo, bardzo prosta.
Bardzo prosta, ale jak widać od razu na dzień dobry nie działa. Zatem cieszymy się, że mogliśmy Państwu pomóc w podejmowaniu konsumenckich decyzji. Takie, które uratują Was przed odejściem w niepamięć niezauważone.
Tak, jest prosta, ale jednocześnie w jakiś sposób perfidna, okrutna w swoim znaczeniu, wymowie, funkcja. Automatyzuje naszą troskę o innych. Mhm. Właściwie już my nie jesteśmy potrzebni. Ten sam sygnał wychodzi od nas, bo powinniśmy właściwie zacząć z tym pingiem, to polecenie sieciowe, które sprawdza, czy dwa urządzenia, tak, czy jesteśmy nasz serwer z serwerem, czy nasz smartfon, czy laptop, można skomunikować między sobą, prawda? Czyli wysyłamy echo, to się tak ładnie znów nazywa w tym języku obcym, echo request, czyli taki pierwszy tak sygnał, otrzymujemy echo reply pakiet, odbicie tak, sonaru. No samo to ping jest taką onomatopeją. Ping, ping, ping.
Świetnie nazwa dobrana do
chińskiego. Tak. No ale tak, do samego tak. Automatyzacja. Zupełnie jesteśmy już poza. Pytamy, czy żyjesz, czy dawno się nie odzywałeś. No i czekamy na sygnał, że tak. Ale my już tam nie musimy w ogóle brać, tam już nie muszą być emocje, tam już nie muszą być nasze przeżycia, nasza troska, no bo to już automat, algorytm za nas to załatwia. Czyli zobaczmy, jesteśmy jako osobowo wykluczeni.
Zaraz dojdziemy do interpretacji tego, co to może znaczyć dla nas w Europie, ale spróbujmy jeszcze przez chwilę pozostać w kontekście chińskim, bo to jest dosyć ciekawe, dlaczego w Chinach akurat taka aplikacja powstała i dlaczego w Chinach akurat tak bardzo szybko się rozprzestrzeniła, stała się swoistym wiralem. No więc szacuje się, i to możemy przeczytać w doniesieniu z BBC, że Chiny mają bardzo poważny problem polegający na tym, że do 2030 roku socjologowie spodziewają się, że może tam istnieć nawet 200 milionów jednoosobowych gospodarstw domowych. Mhm. Jednoosobowych gospodarstw domowych. To oznacza, że 200 ludzi będzie żyło...
200 milionów.
200 milionów ludzi będzie żyło, przepraszam, zupełnie samotnie, w dużych miastach, pracując w bardzo intensywnych warunkach i mając w gruncie rzeczy bardzo ograniczone takie wsparcie społeczne, jakieś zakorzenienie społeczne. Mhm. Bez rodziny, bez znajomych, jedynie praca i poza pracą właśnie takie życie w oderwaniu. I to, co wychodzi Chińczykom z przeróżnych badań społecznych, to jest coś, co oni nazywają takim lękiem przed cichą śmiercią. Tak. Sam umrzesz i nikt się nie przyjrzy, nikt się nie zorientuje. W związku z tym w zasadzie trudno się dziwić, że taka aplikacja powstała i też trudno się dziwić, że ona tak błyskawicznie się rozprzestrzenia. To jest rzeczywiście fenomen. Okazuje się, że mało tego, tego rodzaju aplikacji jest coraz więcej w różnych systemach w ogóle, nie? To znaczy i w Windowsie, i w Androidzie, i w iOSie, i wszędzie tam, gdzie mamy jakieś media mobilne. Takie aplikacje, które nas pilnują rodzinnie, tak, o których się dowiadujemy, co robią członkowie naszej rodziny.
Aplikacje... Pingo, to są tego typu aplikacje, tak, które śledzą... Zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.
Tak, w kontekście dzieci, ale nie tylko, bo pilnujemy osób starszych, pilnujemy osób na wyjazdach, pilnujemy mamy grup, które mamy gdzieś jakoś pod kontrolą, na przykład
zwierząt coraz częściej.
Zwierząt coraz wcześniej. I tych aplikacji rzeczywiście, to jak się po chwilę poszuka, to wyskakuje cała długa lista. No i chodzi o to, że te aplikacje rzeczywiście stają się coraz bardziej powszechne i w zasadzie jakoś godzimy się z tym, że one zaczynają nas pilnować i informować na coraz większą ilość okoliczności. I to jest w takim razie pytanie, które sami sobie chcemy zadać. Czy to jest sytuacja wyjątkowa chińska, czy też jest jakiś rodzaj zdarzenia globalnego?
Zdecydowanie nie. Przypominacie sobie film Miłość po szwedzku.
Szwedzka teoria miłości,
której komentatorem był Zygmunt Bauman. I tam ta historia Szwecji, ta najnowsza od lat 60. zarządzanej przez socjaldemokratów, stawiających na
indywidualizm,
autonomię, de facto oznaczało to rozbicie rodzin, usamodzielnienie się młodych ludzi, własne mieszkania od najmłodszego wieku.
Tyrania pracy.
Tak. I efekt był taki, że odejścia, czyli śmierć większości mieszkających samotnie ludzi była odnotowana z chwilą, kiedy już sąsiedzi czuli, że coś się, tak, że coś wychodzi z mieszkania, przyjeżdżała już cała organizacja później tego uporządkowania mieszkania. Tak,
specjalistyczne służby.
Tak, to już wszystko było
zestandaryzowane, tak, protokoły działania.
Tak. Tak. To miało wymowę niezwykłą, prawda? Bolesną. A zatem to są doświadczenia dzisiejszych społeczeństw.
System przyjeżdża, sprząta.
Zachodnich, industrialnych, postindustrialny, jakkolwiek to socjologowie nazywają, także tych z dodatkiem cyberkultury, społeczeństw narcystycznych, społeczeństw aktywności, no bo jeśli nie jesteś aktywny, ale gdzie, no tą aktywność możesz tylko wykazywać, ponieważ jesteś sam, siedzisz w domu, no to jak masz wykazywać aktywność? Dzięki aktywności w sieci. Jeśli nie jesteś, to ciebie nie ma. Ten strach, lęk, tak egzystencjalny, to wasze sugestie, one to w tym kierunku były, prawda, że i to, co socjologowie powiadasz, chińscy, no, ale to nie jest nic nowego.
To jest ewidentne.
Boimy się, że nikt nie zauważy naszej nieobecności, odejdziemy z tego świata i nikt nie będzie o tym wiedział.
Że przeżyje życie, nie będąc zauważonym.
Problem jest zauważalny już nie tylko na poziomie cyfrowych gigantów czy startupów, aplikacji, które często celują w różne nisze. Tak? To znaczy ta aplikacja, jak można się domyślać, jest pewną odpowiedzią na potrzeby. Ci, którzy zajmują się tworzeniem tego rodzaju aplikacji, no, są wyczuleni na różnego rodzaju potrzeby. Czasami one są niszowe, czasami one są zakrojone na szeroką skalę. Natomiast no, mamy już na świecie czasami ministerstwa, jak w Japonii na przykład, albo przynajmniej komisje ministrów, specjalistów, polityków, którzy zajmują się problemem samotności, społecznym problemem samotności. Od 2018 roku taka komisja działa na przykład w Wielkiej Brytanii.
W Niemczech, w Japonii, tych, czyli najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, tak, technologicznie.
Im bardziej high-techowe społeczeństwa, tym bardziej te komisje są potrzebne.
No to jest.
Czyli im bardziej skomunikowani, tym bardziej osamotnieni.
Im więcej mediów, tym mniej komunikacji.
Im więcej kontaktów, tym mniej bliskości.
Im więcej ciebie, tym mniej. Tak śpiewała kiedyś Natalia Kukulska, zdaje się.
Tak. I tu chyba się pojawia ten moment, kiedy powinniśmy tę naszą kategorię interpretacyjną spróbować wprowadzić. Podążamy tropem słownika technologicznego. Uznaliśmy, że pink jest rzeczywiście takim słodkim słowem, które świetnie spróbuje nam opowiedzieć to, co mamy na myśli. Pink. A spróbuję najpierw być techniczny. Ping to jest nazwa dla protokołu komunikacyjnego pomiędzy narzędziami cyfrowymi, urządzeniami cyfrowymi, które po to, żeby podtrzymać wymianę impulsów pomiędzy sobą nieustannie...
Pingają.
Pingują.
Pingują. Może dobrze nie dopingują.
Jedne do drugiego wysyłają sygnały takie testowe, na zasadzie króciutki, nic nie zawierający w sobie, poza właśnie taką chęcią szturchnięcia, zapytania, czy żyjesz, czy nie żyjesz.
To jest dosłownie to, nie?
Jesteś pod prądem, czy nie jesteś? Jesteś online, czy nie jesteś online?
I tak się jak to urządza... offline, to cię nie ma. Nie istniejesz.
Jak nie pingujesz, to ciebie nie ma, nie jesteś wpięty, czyli spadaj, nie bierzesz udziału w zabawie. No i teraz nasze pytanie dotyczy tego, na ile tą kategorię pingowania można rzeczywiście przyłożyć do komunikacji, ale w takim jej wymiarze, w którym to ludzie używają mediów po to, żeby rozmawiać ze sobą, a nie tylko z tymi mediami, czy nie tylko jakby obsługując te protokoły, które w sobie mają wszyte te media. Czy to jest dobra kategoria?
Nie wiem, czy to jest dobra kategoria, natomiast ona wydaje się oddawać, przynajmniej od jakiegoś czasu, sposoby komunikacji, które są coraz bardziej, powiedziałbym, spakowane, używając tego, podtrzymując ten język techniczny czy około technologiczny. Czyli mamy różnego rodzaju komunikatory, na których, no i sami wiemy to po sobie, tak? To nie jest domena tylko młodych ludzi, którzy są najbardziej, mówiąc kolokwialnie, obcykani w tych komunikatorach, ale także nasza, że my posługujemy się zamiast całym zdaniem, to posługujemy się jakimś gotowcem, jakimś pingiem w postaci na przykład gifów, w postaci
emotikonów,
to w tych, zobaczcie, że w tych emotikonach, w tych gifach, w tych memach, od czasów pradawnych, od czasów gadu-gadu, takich komunikatorów, no tam się zawierają całe akapity, całe zdania. Tak? Znaczy mamy ikonę, która jest...
Chciałbyś w to
tak
wierzyć.
Jeden obrazek, niż 1000 słów, jakby
coś takiego. Nie wiem, czy chciałbym w to wierzyć. Tak chyba jest de facto. To znaczy, że bardzo często używamy... Znaczy, jeżeli ktoś na przykład pod naszym postem zamieszcza ikonę uśmiechu szerokiego albo wąskiego, to coś dla nas oznacza. Jeżeli to jest ikona uśmiechu z takiego zaśmiewania się z tymi łezkami, to my wiemy, że tutaj nie o śmiech chodzi. Tutaj chodzi o coś trochę innego, tak? Ktoś się z nas
śmieje. Łzy przez śmiech.
A nie do nas śmieje. Więc ja myślę, że można by to rozpisać. Nie wiem, czy pamiętacie, to teraz trochę poboczny wątek, ale nasunął mi się, ten serial Netflixa Dojrzewanie.
Tak.
Bardzo głośny, taki wstrząsający.
Tragicz.
Tak, wstrząsający, ale też świetnie nagrany, świetnie opowiedziany, w którym pojawia się właśnie wątek technologii, komunikatorów, na które spoglądają komunikatorów używanych przez młodzież, na które spoglądają dorośli i oni tam nie widzą niczego złego. Dla nich tam się nic nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Dopiero przychodzi młody chłopak
Nawet nie dość, że nic złego się nie dzieje, to raczej w ogóle się nie wiele dzieje.
Nie rozumieją tego języka, tak, to jest inny język.
Podchodzi dopiero młody chłopak i mówi, że ale nie, no to znaczy, że oni się z niego śmieją. To znaczy, tak, że gorzej być nie może.
Milczenie znaczy znacznie więcej
niż... I tak dalej. Więc ja myślę, że rzeczywiście tam jest bardzo dużo i jeżeli, to już taki aspekt społeczny, jeżeli tego języka także my nie będziemy się uczyć, no to będziemy mieli problem z komunikacją. Ten film to chyba dobrze, ten serial dobrze to pokazuje.
Zacząłeś od tego, że nie wiesz, czy to jest dobre pojęcie, natomiast do opisu, ale to, co powiedziałeś, okazuje się, że tak, znaczy opisuje typ relacji, charakter relacji, a więc jest sprawne, funkcjonalne w procesie opisu i wyjaśniania tego, jak funkcjonujemy, czy jak znaczne grupy internautów funkcjonują dzisiaj i co to dla nich znaczy. Teraz tylko, że to nie jest, to nie oznacza tylko, że tak jak w komunikacji indywidualno-masowej, jaką stwarza internet i komunikatory internetowe, masowe i zindywidualizowane, no to wszystko ma wiele stron, znaczy, a najprościej mówiąc, dobre i złe. Także z jednej strony to przykład twój, który mówi, proszę bardzo, młodzież wie, rozumie, szybko się komunikuje, no ale z drugiej strony ta komunikacja jest powierzchowna. Jest szybka i powierzchowna, że obecność jest mierzona aktywnością. Jeśli nie jesteś aktywny, to nie komunikujesz, nie macie. No. Czyli twój stan, twoje emocje, stan psychiczny w ogóle się nie liczy, no, bo jesteś o tyle, o ile jesteś aktywny. Bycie aktywnym, imperatyw bycia aktywnego, to jest kolejna, jedna z wielu metafor służących opisowi i wyjaśnianiu społeczeństwa aktywności. Nie dyscypliny, nie kontrolę przez aktywności. Oczywiście ta kontrola też się pojawi w tym wszystkim, że z jednej strony ping, żyje, wszystko okej, krótka informacja, szybka informacja, ale z drugiej strony oczywiście technologie, które pozwalają na kontrolę.
Będzie kontrola tego, kto może mówić, że żyje.
Jeśli teraz ona się dokonuje, ta kontrola w nieświadomości, nawet w przypadku dzieci, prawda, no to ma bardzo wielo... Znaczy to jest problematyczne, tak? Bo to znaczy co, że kontrolujesz, śledzisz, szpiegujesz swoje dzieci, nie ufasz swoim dzieciom, a więc to podważa relacje, nawet najbliższe, rodzinne, tak? Związki. Więc to jest destruktywne. Oczywiście są jeszcze inne konsekwencje, znacznie poważniejsze, to co nazywa się nullofobią.
Do tych rzeczy, słuchajcie...
Chyba byśmy wrócili...
Spingujemy się z państwem ponownie po krótkiej przerwie. Rozmawiamy o pingowaniu, o takiej komunikacji, która wydaje nam się powierzchowna, która ma przede wszystkim funkcje fatyczne, to znaczy, że chodzi w niej najbardziej...
Trudne słowo.
Właśnie, pierwsze trudne słowo na F.
Proszę zapisać.
Że najbardziej chodzi w niej o to, żeby w ogóle podtrzymać kanał komunikacji. Nieważne, co mamy do powiedzenia, nieważne, czy używamy go po to, żeby wyrażać jakieś głębokie przemyślenia, ale ważne jest to, że mamy między sobą rozpięte sieci, które reagują na to, że potencjalnie moglibyśmy coś powiedzieć.
How you doing?
Tam nie tylko chodzi o przemyślenia, głębokie przemyślenia, ale także postawy, relacje, uczucia, emocje, troska, którą załatwia algorytm.
Tak, i to jest rzecz, którą w zasadzie posadziliśmy na koniku pod tytułem Are You Dead, czyli na tej aplikacji, którą wymyślili Chińczycy po to, żeby się nawzajem kontrolować w kontekście tego, czy jeszcze żyją, czy mają zdolności komunikacyjne, czy pingują.
Czy jesteście aktywni?
Czy są aktywni i czy są online?
A propos pingowania i tej konkretnej aplikacji, to można i komunikacji w ogóle, można by też powiedzieć, że ona faktycznie, idąc tym tropem, który Jan wcześniej zaproponował, spłaszcza, czy w pewnym sensie tak zrzuca z nas odpowiedzialność, no bo możemy sobie wyobrazić, że chodzi tutaj o sytuację, tak, jakąś taką standardową sytuację osoby starszej, powiedzmy, która mieszka samotnie i osoby młodszej, która jest w jakiś sposób za tę osobę starszą odpowiedzialna, to może być babcia, to może być rodzic. No i w tej takiej relacji, która nam się wydaje naturalna, no powinno to wyglądać na przykład tak, że nie wiem, no dzwonię codziennie, tak? Wykorzystując różnego rodzaju środki. Dzwonię, zoomuję, facetimuję. Mam kontakt ze swoim rodzicem, ze swoim dziadkiem.
To jakieś retro czasy.
nie instalujemy aplikacji, która co 24 godziny każe
maszyna
klikać. No to jest rzeczywiście...
Ja myślę właśnie, że to jest tak naprawdę dopiero przygrywka do tego, co przed nami, że pomiędzy tobą, pomiędzy twoim pingiem, a pingiem tego kogoś, do kogo się chcesz zwrócić przy pomocy tego pingu, stanie jeszcze jakiś pośrednik, jakiś operator, choćby w postaci asystenta sztucznej inteligencji, który będzie zarządzał tymi pingami, który będzie sam je interpretował w imię właśnie
tak,
być może systemu.
Jest, to jest tak.
Plus uczył się tego, w jaki sposób je robimy, żeby zarządzać naszym życiem.
To niewątpliwie idzie w tym kierunku. To jest automatyzacja relacji zupełnie, tak? Automatyzacja, poza tym to są nieobojętne dane, informacje, oczywiście, kto, gdzie, z jaką częstotliwością, w jakich obszarach się jest aktywny, obecny w
internecie. Do tego dochodzą dane lokalizacyjne.
Więc dla nas te dane są zupełnie nieczytelne z perspektywy ludzkiej, egzystencjalnej, humanistycznej.
No czasami są, na przykład jeżeli chcesz się dowiedzieć, gdzie jest twoje dziecko, zaglądasz
do GPS, apki. GPS.
Tylko, że to też jest informacja w tym makroskali dla operatora, To są ważne informacje, z których można wyprowadzać, wyciągać różne wnioski, stosować rozmaite strategie marketingowe, reklamowe.
A jak wiadomo, w Chinach bardzo często tym operatorem jest państwo po prostu, więc tutaj te związki biznesowo-polityczne będą zadzierzgnięte na bardzo wysokim stopniu. I w takim razie tym obserwatorem naszego życia, ostateczną linią 112, na którą można wysłać pinga po to, żeby nas uratowało, będzie po prostu państwo. Przy pomocy swoich operatorów w postaci jakichś firm technologicznych, które zarządzają tego rodzaju aplikacjami.
Można sobie to wyobrazić.
Tak, czyli zobaczcie, państwo, które się prywatyzuje, idę taką socjologicznym wątkiem, państwo, które prywatyzuje obowiązki swoje, tego nowoczesnego państwa, troski o obywateli instytucjonalnej, emerytury, służba zdrowia, edukacja i tak dalej. Państwo, które zostawia ludzi, teraz wy jesteście, bądźcie aktywni. Wracam do tego imperatywu bycia aktywnym.
Nawet poprzez samo pinganie. Wystarczy.
Tak,
wystarczy.
Oczywiście. To jest, a teraz jeśli masz problemy, to możesz jedynie, taki cytat z Zygmunta Baumana, apelować do swoich osobistych bogów o wybawienie z depresji. Jeśli masz problemy, to jedynie do osobistych bogów możesz apelować o wybawienie z depresji, ponieważ pozostajesz sam sobie. Znaczy, depresja jest...
To jest twój problem.
Jest efektem tego, że nie nadążam, nie jestem wystarczająco aktywny, nie istnieję wystarczająco, tak? Nie jestem na tyle silny, żeby być codziennie, wstawać, budzić się, a może i nie spać, prawda? Żeby komunikować się, żeby sprawdzać posty, żeby lajki kontrolować, żeby czekać, jak długo muszę czekać na lajk i interpretować to, co do mnie dociera. To pingi, jakie do mnie docierają, czyli czy one są, czy to jest paluszek,
czy
kciuk do góry, czy
w górę, czy w dół.
Czy w dół, prawda? I interpretowanie tego wszystkiego prowadzi do nerwowe i jakby nie powiem neurotyczne interpretowanie do postaw, to są już jednostki chorobowe.
Skoro przy tym jesteśmy, to zobaczcie, że najpewniej takie nieustanne pingowanie przekłada się również na to, że będziemy uczyli się takiego sposobu życia z mediami, jakby one były jakimś rodzajem oddychania. Na zasadzie, że nie myślimy o tym, co robimy, to się nam po prostu behawioralnie albo fizjologicznie przytrafia. I wydaje mi się, i częściowo... Tak, i częściowo teoretycy mediów też o tym piszą, że to jest rodzaj takiego właśnie habitualnego używania mediów, które będzie polegało na tym, że muszę mieć ten telefon w ręku, muszę co jakiś czas dosnąć tego ekranu, bo inaczej rzeczywiście sam z siebie czuję, że coś się nie zgadza. Ale mało tego, za chwilę system będzie się upominał o takie nasze działania na zasadzie takie, dlaczego mnie nie głaszczesz, dlaczego nie klikasz, czy coś się stało. Skoro nie klikasz, czy coś kiedyś się z tobą stało?
Ale czy jeśli inni nie klikają, to co się ze mną? Ten lęk, to jest wspomniany ten nullofobii. Kolejne pojęcie, można zapisać.
Czyli działa to z wykładu. Po obu
ale
stronach.
Paniczny lęk przed brakiem akceptacji. Jestem już zafiksowany, siedzę i czekam na sygnał, czekam na ping. Bo, a jak nie nadchodzi we właściwym czasie, muszę dłużej czekać. No co to znaczy?
Być może coś ze mną jest nie tak.
Tak.
Może się zepsuło.
A zatem ta droga do psychicznej zapaści, do problemów natury już psychologicznej. Tak?
No i ciekawe jest to, że
to jest najprostsza droga.
Najprawdopodobniej big techy, o których aż jakiś czas temu rozmawialiśmy w kontekście tych baśni i opowieści, które nam proponują, że one także będą produkowały, najpierw opowiadały, a potem produkowały bardzo konkretne rozwiązania. Już dzisiaj się o tym dyskutuje i o tym się mówi. Jeżeli masz depresję, jeżeli masz jakieś problemy, ale nie stać cię na przykład na wizytę u psychologa, nie masz też z kim pogadać, bo na przykład z rodziną nie gadasz albo tej rodziny.
Rozmawiasz z Siri.
To rozmawiasz, tak, dokładnie. To rozmawiasz z takim czy innym chatbotem, który jest przystosowany.
Psychologiem, także
tak,
psychologiem.
Który jest przystosowany do tego, żeby ci pomóc.
I o ile zasubskrybowałeś moduł psychologiczny do swojego AI-a.
Dokładnie. I o tym się już rozmawia całkiem na poważnie. Na uniwersytetach się o tym rozmawia, na wydziałach psychologicznych. Mówi się o tym, o asystentach AI w kontekście zdrowia psychicznego. To nie jest ten odcinek zapewne, bo to jest trochę szerszy temat i nieco inny, ale myślę, że od tego, od czego wyszliśmy, dojdziemy właśnie w tę stronę. To będzie jakby kolejny naturalny etap rozwoju. No skoro czujesz się źle, czujesz się samotnie, no to rozwiązaniem będzie technologia.
Tak,
technologia, która doprowadziła cię do tej sytuacji.
To jest wirtualny asystent. To jest wirtualny asystent, ale jeszcze droga...
Spersonalizowany, choć tylko z pozoru.
I jeszcze jedno w ramach tych projektów i już realizacji technologicznych jest także opcja wirtualnego pacjenta. Także jeśli nie masz czasu, bo jesteś aktywny, silnie aktywny, to możesz stworzyć swojego awatara i on będzie rozmawiał z, czyli wirtualny
pacjent
będzie rozmawiał z wirtualnym
psychologiem. Chcesz powiedzieć, że ten wirtualny twój asystent być może będzie za ciebie również pingował?
Tak.
Czyli będziesz mógł mieć wolno.
Tak, znaczy, wiesz, bo to już jest program.
To już jest dramat dramatu.
Tak, to jest, ale...
Z depresja w depresji.
Tak.
Czyli nie dość, że ty nie pingujesz, bo masz depresję, to jeszcze twój awatar pinguje za ciebie, udając, że nie masz depresji.
No to jest algorytm.
O, man. To się wydaje przerażające. Natomiast z drugiej strony stosunkowo popularna chyba zrobiła się już taka kategoria lurkowania jako formy uczestnictwa w życiu sieciowym, polegającego na tym, że jestem, ale się nie ujawnię. Jestem, ale się nie zaciągam w swoją obecność.
Okej, dobra.
Lurkujemy, czyli jestem i na przykład oglądam, no być może godzę się z faktem, że system odnotował, że ja oglądałem coś tam, ale nie zabieram głosu, nie ujawniam swoich...
To ja już wiem, co my robimy na Facebooku.
My robimy, lurkujemy na
Facebooku. My lurkujemy na cyberjadzie, no.
Nie podoba mi się to słowo po polsku, ale no trudno, takie jest, jakie jest. W każdym razie zastanawiam się, czy...
To przyczajka z przyuważką by była.
Obczajka z przyuważką.
Obczajka.
Natomiast zastanawiam się, słuchajcie, bo gdybyśmy mieli sobie wyobrazić znowu jakiś taki zupełnie dystopijny obrazek, to znaczy, że maszyny za nas rozmawiają, a my siedzimy i nie mamy odwagi, albo nie mamy kompetencji, albo nie mamy woli do tego, żeby zająć stanowisko w jakiejkolwiek sprawie. Po prostu nie mówimy, tak? Zostajemy tylko przy tym pingowaniu i nic więcej po nas, żadnych śladów po nas w sieci nie ma. Z różnych powodów, nie? Te, które wymieniłem, ale na przykład też takie, że nie chcemy czuć się monitorowani, nie chcemy ujawniać się przed botami po to, żeby on nas nie katalogowały.
A w tak zwanym realu już nie ma się z kim spotkać i nie ma okazji do tego.
Czy wyglądałoby mi trochę na to, że w takim dystopijnym krajobrazie tego rodzaju, czy natężanie tego rodzaju praktyk komunikacyjnych będzie prowadziło rzeczywiście do martwicy internetu. Czyli jakby wchodzimy po raz kolejny w to samo pojęcie, tylko z troszkę innej strony, że może przez to, że my się wycofamy.
Będziemy mówili o pamięci, także o cyfrowej pamięci i wtedy te wątki się nam gdzieś chyba pojawią.
Pewnie tak. Ja bym jeszcze wrócił na moment do tych technologicznych opowieści i źródeł przyczyn tego stanu, bo mówiliśmy o Chinach, mówiliśmy o Japonii, mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, o Niemczech i innych państwach. Natomiast to jest pewna tendencja, tak? To znaczy można zobaczyć pewną korelację pomiędzy technologiami cyfrowymi. To nie jest oczywiście jedyny czynnik, jedyny element, ale wydaje się ważny. To ten przełom, tak, lata 90., początek XXI wieku. I coraz większa liczba osób, które decydują się lub nie decydują się, ale z konieczności żyją samotnie. I to jest rzeczywiście pewien bardzo ciekawy paradoks. Ja zawsze, może nie zawsze, ale często ze studentami wracam do... Nie wiem, czy pamiętacie, było takie ciekawe, a może nawet wspaniałe w swojej prostocie logo firmy Nokia. Tych pierwszych Nokii starych takich. Tam były takie dwie, jak się włączało telefon, jakąś tam trójkę, to były takie dwie ręce, które się witają i było Nokia Connecting People. No, tak prosto. Rzeczywiście, telefon komórkowy, który Connecting People. No po to on jest, tak? SMS-y, tak? To był szał.
Szwedzka teoria miłości po raz kolejny.
I teraz, ta fińska w tym przypadku chyba.
O, skandynawska teoria świata.
Tak. I teraz się okazuje, że te technologie coraz częściej, znaczy obserwujemy, no my być może tutaj w cyberjadzie trochę marudzimy, nie wiem. Może tak jest, że marudzimy, ale widać coraz więcej objawów sytuacji, w której te technologie rzeczywiście odzierają nas z tego, co wydaje się fundamentem naszego dobrego samopoczucia. Na poziomie neurobiologicznym, tak? Każdy lekarz, każdy biolog, neurolog powie nam, że najwięcej szczęścia, nawet na poziomie biologicznym, dopaminy, tak? Wypluwamy w sytuacjach relacji z drugim człowiekiem. Ale tej takiej prawdziwej, tak jak my teraz siedzimy tutaj w studiu, kiedy się widzimy, kiedy się słyszymy,
To ciekawe, czyli bo nie... przecież zaczęliśmy tę rozmowę i to ty, Przemku, zacząłeś w ten sposób, że mówiłeś o tym, że jakaś część nas jakoś generalnie dąży do tego, żeby się komunikować na takim poziomie właśnie emotikonowo, prostych znaczków.
Znaczy, to jest opisywał sytuację.
Tak. Ale być może rzeczywiście tak jest. No, przypomnijmy sobie, że świat nie od zawsze jest piśmienny i działał też na innych, jakby w innych formatach komunikacji. Może w takim razie, żeby nie marudzić kompletnie, może ten rodzaj pingowania jest jakimś rodzajem też takiego budowania nowego uniwersum komunikacyjnego, w którym trochę się odrywamy od pisma i testujemy różne formaty, które to pismo miałoby nam zastąpić. Nie, wiadomo,
widzę,
że zrobimy się...
Janowi się nie spodoba.
To, co Przemek mówił o tym, że to jest, że komunikacja ma swoje źródło w face to face, twarzą w twarz. To jest, kiedy komunikujemy, kiedy wysyłamy informacje, komunikaty całym sobą, tak? Naszym ciałem, postawą, zachowaniem, gestami, nie wiem, takimi
fizjologicznym gestem.
Tym to wszystko komunikuje. Jeśli jesteśmy obdarci, jesteśmy zmediowani, to kontakt nie jest obecnością, nie jest bliskością. To są dwie różne, pobudza potrzebę ciągle, czy ożywia potrzeby rzeczywiście bliskości, bezpośredniości, no to i lęku przed tym, że boję się, no bo jestem cały czas, jeśli jestem aktywny, to w pewnym momencie zaczynam się bać tego konfrontacji bezpośredniej, sprawia, że my nie mamy zaniżoną samoocenę, bo to się stąd bierze. Jesteśmy za słabi, tak? Ja nie dam rady. Nie jestem wystarczająco aktywny. Nie stać mnie na to.
Mam słaby ping.
Tak, i teraz w związku z tym narastają problemy, z którymi sobie nie radzimy. To jest ta droga do depresji. My sobie z tym nie radzimy. To zdanie Baumanowi, no to tak, możemy się do własnych bogów jedynie odnosić, ponieważ pozostajemy sami sobie, wobec siebie i sami musimy rozwiązać ten problem.
No, jak słychać, nie są to rzeczy oczywiste. Można się nad nimi na wiele sposobów zastanawiać. Póki co gdzieś w książkach, które czytamy, zaczynają się pojawiać rzeczywiście opowieści o tym, że komunikacja zaczyna być komunikacją nadmiernie powierzchowną, że przez to tracimy umiejętność porozumienia. Choć komunikujemy się bardzo dużo, to jednocześnie się nie dogadujemy, nie potrafimy ani się wypowiedzieć, co też jest warunkiem tego biologicznego szczęścia, ani nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy jakoś naprawdę dobrze wysłuchani, jakby zaopiekowani przez świat dookoła.
Że boimy się, bardzo często się boimy.
I plus tego, że się boimy, a co ostatecznie w jakimś drugim planie oznacza, że po prostu gubimy też takie kompetencje komunikacyjne, które wydawało się, że są zupełnie podstawowe. Tak? Znaczy na zasadzie umiem rozmawiać, umiem w gronie ludzi zachowywać.
Czasami nawet na poziomie powiedzmy dzień dobry.
Nawet na poziomie
ale to już byśmy dziadersko byśmy pojechali.
Kolejna audycja.
W cyberświecie można zniknąć jednym kliknięciem. Ta świadomość, że tu jest like i dislike jest, nie ma nas.
No i jak sobie poradzić z taką świadomością w momencie, kiedy wiesz, że twój spersonalizowany system nieustannie wysyła pingi do świata, no tak, mówiąc o tym, że żyjesz.
No to rozmowy to zamieniają się w powiadomienia.
Tak.
Zamiast rozmów powiadomienia.
A odpowiedzi na te powiadomienia to są lajki i pingi.
Tak. Zamiast kontaktu, kontakt zamiast spotkania, bliskości. Tak. Więc to coś za coś. Algorytmy podstawiają nam treści zamiast ludzi. Tak. Się kontaktujemy z treściami, a nie z ludźmi.
Wniosek z tej dzisiejszej naszej audycji, dzisiejszego naszego spotkania byłby, dla mnie jest...
Pingować czy nie pingować?
Nie wiem do końca, czy pingować, czy nie pingować, natomiast na pewno dzwonić, jeśli już nie możemy się spotkać twarzą w twarz.
Przecież myślałem, że powiesz, że faktycznie rozmawiać, spotykać się, podotykać, skleić piątkę.
To przede wszystkim, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w kontekście aplikacji Are You Dead, że czasami pewnie jest ciężko codziennie spotkać się z tymi, którzy na przykład mieszkają gdzieś tam dalej, ale może już nie idźmy aż tak daleko i nie pingujmy, tylko zadzwońmy do babci, dziadka, mamy, taty.
Porozmawiajmy,
niech będzie.
Wniosek racjonalizatorski z naszej audycji jest taki, że komunikujmy się, a nawet porozumiewajmy się ze sobą.
Warto rozmawiać.
Warto rozmawiać, bo to wszystkim służy. To była audycja Cyberiada na antenie Radia Lublin. Audycję zrealizował Jarosław Gołowit. Pięknie dziękujemy. A mówili do państwa
Przemysław Wiatr, dziękuję.
Jan Chudzik, dziękuję.
I Piotr Celiński. Do usłyszenia za tydzień.